nie dlatego, że już to osiągnąłem, albo że już jestem doskonały, ale dążę, aby to pochwycić, ponieważ sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia i siostry, ja nie myślę o sobie, że już to zdobyłem, ale jedno czynię. Zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Dążę do celu, do nagrody, wynikającej z niebiańskiego powołania mnie przez Boga w Chrystusie Jezusie. List do Filipian. Czy mieliście kiedyś jakieś marzenie, do którego próbujecie biec, ale wasze nogi są ociężałe i nie osiągacie celu? W przeczytanym przed chwilą fragmencie listu do Filipian apostoł Paweł pisze o swojej egzystencji jako o wyścigu. Wydaje się, że bycie w drodze nie jest dla niego problemem. Kiedy Paweł pisał list do Filipian, był w więzieniu, prawdopodobnie w Efezie. Minęło już 20 lat, odkąd zmartwychwstały Chrystus spotkał go i powołał do swojej służby. I Paweł mógł być dumny z tego, co już osiągnął jako apostoł. Zapisuje jednak: nie uważam, że osiągnąłem cel. Nie sądzi, że już dotarł, nadal biegnie. Słowo, którego Paweł używa, dosłownie znaczy gonić za. Prześladowcy gonią za tym, kogo chcą zniszczyć, tak jak postępował Paweł, kiedy prześladował Kościół. To samo słowo oznacza jednak także energię, jaką wkłada się w dążenie do tego, co jest dobre. Jak mówi psalm, szukaj pokoju i dąż do niego. Psalm 34. I tak właśnie obecnie postępuje Paweł, kiedy ze wszystkich sił dąży do zjednoczenia z Chrystusem. Dlaczego Paweł nie jest zirytowany tym, że biegnie 20 lat i nie osiągnął celu? To Chrystus stanowi różnicę. Paweł mówi: jeszcze nie pochwyciłem tego, czego szukam, ale Chrystus już mnie pochwycił. Tu jest podstawowy brak symetrii. Podczas gdy Paweł wciąż biegnie, żeby zdobyć nagrodę, Chrystus już zakończył bieg i wygrał. Chrystus wybrał Pawła i sprawił także, że i my należymy do Niego, podobnie jak cała ludzkość. Paweł dzieli się techniką swego biegu. Zapominam o tym, co za mną, a zmierzam do tego, co przede mną. Zapomnieć o tym, co zostało z tyłu. To biblijny temat często związany z przebaczeniem. Boże przebaczenie uwalnia od ciężaru złej przeszłości. Bóg mówi: ich grzechu nie będę już wspominać. Księga Jeremiasza. I konsekwentnie dodaje: nie wspominajcie rzeczy minionych. Oto ja uczynię rzecz nową. Księga Izajasza. Zgoda. By zapomnieć o tym, co za nami, sprawia, że nasze kroki stają się lekkie. Ale zapomnienie o przebytej drodze powoduje, że jesteśmy ubodzy. Jesteśmy ludźmi, którzy dopiero zaczynają. Debiutantami, nowicjuszami. Grzegorz Nyssy, biskup z IV wieku, napisał, że przechodzimy od jednego początku do następnego. A początek rzeczywistości zawsze większych nigdy się nie kończy. W nieustannym rozpoczynaniu od nowa jest jakaś świeżość. Ale oznacza to również, że nigdy nie można sobie powiedzieć, że się już osiągnęło cel. W technice Pawłowego biegu zapominanie o tym, co za mną, idzie w parze ze zmierzeniem do tego, co przede mną. Liczy się teraźniejszość, ale również przyszłość. Życie teraźniejsze to bieg i zmaganie, ale stają się one lekkie i drażliwe, dzięki temu, że pragniemy czegoś, co nadejdzie. Życia z Chrystusem i ze sobą nawzajem. Kiedy podążanie naprzód nas męczy, a kroki stają się ciężkie, nie ulegajmy zniszczeniu, nie ulegajmy zniechęceniu. Uznajmy, że jeszcze nie dotarliśmy. Jesteśmy zawsze w drodze, jak o tym mówią propozycje na rok 2020. Odważmy się zostać debiutantami, którzy zapominają o tym, co zostało z tyłu. A ogień Ducha Świętego niech rozpala w nas miłość, która sprawia, że zmierzamy do tego, co przed nami.
masz na imię?
Kinga.
Kinga, jesteś związana z duszpasterstwem akademickim tutaj prowadzonym przez ojców franciszkanów, tak? Rozumiem?
Tak.
I w tym czasie teraz poświątecznym bardzo mocno chyba zaangażowana także w europejskie spotkanie młodych organizowane przez wspólnotę Steze, rozumiem?
Tak.
Na czym polega twoje zadanie? Co robisz? Za co jesteś odpowiedzialna?
Jestem odpowiedzialna za czystość i za robienie herbaty, przygotowanie stołów i takich rzeczy, bardziej zaplecze po prostu.
To jest oczywiście bardzo, bardzo ważne, bo chcemy dołożyć wszelkich starań, aby nasi goście, pielgrzymi, którzy przyjeżdżają tutaj do Wrocławia z całej Europy, czuli się jak najlepiej, tak jak u siebie w domu. Czy były jakieś obawy, jakieś lęki, które się pojawiały przed tym spotkaniem od strony takiej organizacyjnej, logistycznej? Czy po ludzku to wszystko ogarniemy i w ogóle?
Pewnie jakieś było, ale gdzieś tam jest takie zaufanie, że to wszystko się ułoży, że to są pielgrzymi, też są ludzie, więc nawet nasze błędy gdzieś tam będą wybaczone. Wierzyliśmy, że to wszystko jakoś pójdzie. Po prostu.
Można powiedzieć, że kilka dni, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin jest już za wami. Myślę, że wy też coraz bardziej się poznajecie z tymi pielgrzymami, którzy goszczą tutaj w waszej franciszkańskiej parafii. Co ciebie jakoś najbardziej dotknęło w tym czasie?
Bo taka wzajemna chęć rozmowy, tego, że oni chcą wszyscy się poznawać nawzajem, chcą ze sobą rozmawiać, nieważne czy mówią w tym samym języku, czy w innym, każdy chce się poznać po prostu i porozmawiać i że wszystkich łączy jedna wiara.
No właśnie, a jak przeskakujecie tą barierę językową, bo pewnie nie wszyscy mówią we wszystkich językach i to jest właśnie jakaś taka blokada, która może się pojawić od tej strony ludzkiej, ale myślę, że tutaj tej blokady po prostu nie ma.
Chyba nie ma. Ja na przykład staram się nie rozmawiać po prostu, ale to przyznaję szczerze, po prostu nie czuję się dobrze w angielskim, ale są też Polacy i są inni ludzie, jak wszędzie można nawiązać jakieś relacje, nie do końca zawsze to są obcokrajowcy. Czasem można też z naszymi rodakami nawiązać jakieś relacje.
A czy wcześniej byłaś związana ze wspólnotą TZ, z tą duchowością?
Nie, jestem pierwszy raz.
Pierwszy raz. I co właśnie, czy może właśnie w twoim sercu rodzi się jakiś plan, że może po zakończeniu tego spotkania bardziej pójść w stronę tej duchowości z TZ? Jest gdzieś taki plan, jakiś pomysł?
Tak, właśnie jak wczoraj siedziałam na modlitwie wieczornej, jak to wszystko widziałam, to mówię, że to jest fajny czas na odpoczynek, takie przemyślenie tego roku. No i sam fakt tej międzynarodowości tego wszystkiego. No, gdzieś tam poczułam, że chciałabym w przyszłym roku też gdzieś pojechać na TZ.
No właśnie, to może być takie dobre zaproszenie. Dzisiaj jesteśmy tutaj u siebie w Polsce, jesteśmy we Wrocławiu, jesteśmy u siebie w domu, no ale świat stoi przed nami otworem, cała Europa. Pewnie niebawem dowiemy się o miejscu, gdzie będzie organizowane kolejne spotkanie. Znamy już to od zaplecza, no także tylko trzeba zaufać Panu Jezusowi i powiedzieć tak, chcę dalej w tym uczestniczyć, prawda?
Dokładnie tak. Dlatego myślę, że to jest fajny taki motor napędzający, żeby potem w tym uczestniczyć.
Byłaś na hali stulecia wieczorem, jak była ta modlitwa wieczorna? Czy tutaj obowiązki nie pozwalały?
Byliśmy tam większą grupą od nas.
I właśnie, co tam cię najbardziej dotyka? Bo ja tak śledzę tylko to właśnie z takich relacji telewizyjnych, czy właśnie gdzieś tam internetowych. Mnie jakoś najbardziej dotyka ta cisza tych młodych ludzi, którzy w jednym momencie potrafią się wyciszyć i skupić na tym, co najważniejsze.
Tak, i właśnie sam ten ogrom ludzi, którzy nagle przestają mówić, że cały czas rozmawiamy, gadamy, a tu nagle wszyscy milczymy i patrzymy się w jedno miejsce tak naprawdę.
Czy zgodzisz się ze mną, czy podzielisz moje zdanie, że właśnie cały Wrocław, całe miasto opanowali pielgrzymi z całej Europy? Myślę, że wrocławianie żyją już tym klimatem, właśnie tym spotkaniem europejskim, prawda?
No myślę, że tak, ciężko. Wszędzie widzi się te plecaki, te ze, wszędzie widzi się pielgrzymów. Myślę, że to jest też radość dla wrocławian, że no jest jakby międzynarodowo nagle, jest taki boom młodych ludzi.
Dziękujemy Ci, Jezu Chryste, że w Tobie i Twojej Matce Maryi serca nasze beaucoup de lettres au cuisine. Bendice-nos, Espíritu Santo, forta laisse-nos en la confianza que tu nos amas. Signe-nous, Heiliger Geist, öffne-nous für deine Gegenwart. Bless us, Holy Spirit. You come to heal the wounds of our heart. Jésus, notre paix, si nos lèvres gardent le silence, notre cœur t'écoute et aussi te parle. Et toi, tu dis à chacun, abandonne-toi tout simplement à la vie de l'Esprit-Saint. Ton peu de foi y suffit.
Gościem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej jest ojciec Oskar Maciaczyk, duszpasterz akademicki z Wrocławia. Ojcze Oskarze, spotykamy się w bardzo ważnym czasie, w bardzo ważnym momencie. 42. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę STEZE. Można powiedzieć, że to spotkanie już trwa od minionej soboty. Może pierwsze pytanie, jak wyglądały przygotowania właśnie do tego spotkania, bo no tak przypuszczamy, że one pewnie rozpoczęły się już dużo, dużo wcześniej.
Te przygotowania były dla nas już spotkaniem. Tutaj przed chwilką ksiądz powiedział, że dopiero niedawno rozpoczęło się to spotkanie. Ono dla nas rozpoczęło się już we wrześniu, bo we wrześniu przyjechali przedstawiciele wspólnoty braci STEZE. Już dużo, dużo wcześniej przyjechali wolontariusze STEZE. Oni już wrocławian podgrzewali do tego wydarzenia i można powiedzieć, że już od września duch wspólnoty braci STEZE i duch tego wydarzenia unosi się nad Wrocławiem już od kilku miesięcy i dla nas to spotkanie już od września trwa, dlatego że te przygotowania rozpoczęły się od modlitwy. To jest coś, czego ja się nauczyłem od braci STEZE, że tak powiem, że kiedy zaangażowałem się jako duszpasterz akademicki w przygotowania i te centralne wydarzenia i te w parafiach, w naszej parafii tutaj, to myślałem, że logistyka jest tak ważna, że trzeba wszystko dopiąć na ostatni guzik, że już na nic nie będę miał czasu, że nawet nie będę może miał czasu na modlitwę i się okazuje, że bracia STEZE pokazali zupełnie coś innego. Oni mówią najpierw modlitwa. No i te przygotowania rozpoczęły się modlitwą i dlatego może tyle spokoju i tyle zaufania było we wszystkich, którzy włączyli się w organizację, że no, nie baliśmy się, że coś pójdzie nie tak. Przygotowania trwały, wiele się działo. Musieliśmy zachęcać mieszkańców Wrocławia do tego, żeby przyjęli gości. Na początku było to bardzo, bardzo trudne. Myśleliśmy już, że trzeba będzie otworzyć szkoły, duże sale, ale okazało się pod koniec, zresztą bracia STEZE uspokajali nas, mówili zaufajcie, to jest pielgrzymka zaufania, zobaczycie, wszystko będzie dobrze i no niepotrzebne te jakieś takie wątpliwości, nerwy. Okazało się, że mamy dzisiaj kolejny problem, a tym problemem jest to, że wielu czekało na pielgrzymów i niestety ich mieszkania przygotowały, a pielgrzymi do nich nie przyszli, bo mieszkańców Wrocławia było więcej niż pielgrzymów. Thank you.
ojczowska, że ja myślę, że serca mieszkańców Wrocławia były otwarte, tylko gdzieś po ludzku pojawiała się ta bariera. No może język będzie przeszkodą, może właśnie ta mentalność kulturowa. No właśnie po ludzku wiele obaw, a właśnie w tym ostatnim momencie no wrocławianie otworzyli swoje serca na tych młodych ludzi i to właśnie to Pan Bóg to wszystko prowadzi, tak możemy powiedzieć. I tak jak ojciec przed chwilką też zauważył, właśnie to zaufanie no we wszystkich momentach naszego życia Panu Bogu jest przecież bardzo, bardzo ważne i bardzo istotne.
Tak, brat Alojz w czasie pierwszej medytacji w hali stulecia 29 grudnia właśnie powiedział, to były jego słowa, wyjdźmy, ja tu parafrazuję teraz, wyjdźmy z przestrzeni lęku. On dobrze zdiagnozował no, człowieka XXI wieku, człowieka mieszkającego w Europie, że żyjemy pomimo jakichś swobód, pomimo takiego pokoju, no więcej mówimy o tolerancji, o szacunku i tak dalej, a jednak chyba coraz bardziej jesteśmy zalęknieni. Wyjdźmy z przestrzeni lęku, on powiedział. Tu mówię nie tak dokładnie, już nie pamiętam, jak dokładnie to wybrzmiało, ale coś w nas jest i to dało się teraz zauważyć. I kiedy mieliśmy spotkania w parafiach, spotkania rodzin, które będą otwierać drzwi pielgrzymom z różnych krajów Europy, to rzeczywiście te obawy wybrzmiewały. I tak gdzieś tam uspokajaliśmy w czasie tych spotkań, w czasie rozmów, że nie mamy się czego bać. Przecież to przyjadą ci, którzy są związani z duchowością TZ. To są ci, którzy są zaangażowani w swoich parafiach, w różne wspólnoty, grupy. To są ci, którzy przyjadą ze swoimi duszpasterzami, opiekunami. Oni są zarejestrowani przez internet. Oni będą jeszcze raz się zapisywać. My wszystkie dane tych osób mamy. My wiemy, kto do nas przyjeżdża. Że to są osoby, które wiedzą, po co tu przyjechał. Tu nie będzie przypadkowych osób, że nie mamy się czego bać. I myślę, że gdyby tak teoretycznie, teraz teoretyzuję, że gdybyśmy co roku mieli takie wydarzenie we Wrocławiu, to myślę, że co roku coraz więcej mieszkańców Wrocławia chciałoby przyjmować tych pielgrzymów, dlatego że ja już jestem przekonany, że po 1 stycznia mieszkańcy będą o tym mówić, oni będą tym żyć, oni będą w swoich rodzinach, swoim sąsiadom opowiadać, że pojawi się jakiś żal wśród wielu ludzi, że szkoda, że my nie otworzyliśmy drzwi pielgrzymom.
Tak, to jest właśnie bardzo piękne, bo no, ci, którzy przybywają tutaj do Wrocławia na spotkanie, oni nocują u rodzin i to nam też pokazuje, że właśnie my możemy być też świadectwem dla tych osób, ale my przecież też możemy budować się czy cały czas wzrastać w wierze, patrząc na konkretne świadectwo tych ludzi, których wpuszczamy do naszego domu. Proszę ojca, teraz pytanie odnośnie tego, co proponuje wasza parafia franciszkańska, bo jesteśmy tutaj od kilku minut, a widzimy, że wiele się dzieje. No właśnie, kogo gościcie, ile osób mniej więcej, nigdy nie lubię pytać o dane statystyczne, ale myślę, że w takiej sytuacji też musimy takie pytanie postawić. Mniej więcej ile osób wy jako parafia franciszkańska tutaj we Wrocławiu na Karłowicach gościcie, co proponujecie, co oferujecie waszym pielgrzymom?
To może rozpocznę od tego, że we Wrocławiu w ogóle gościmy ponad 18 tysięcy pielgrzymów, no to jest mniej niż ubiegłe lata i 100 parafii wrocławskich przyjmuje pielgrzymów, czyli włączyło się 100 parafii w organizację i w pomoc organizacji tego wydarzenia. Nasza parafia, którą ja tutaj teraz reprezentuję, franciszkańska, prowadzona przez ojców franciszkanów, przyjęła 200 pielgrzymów. To są mieszkańcy Litwy, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Wielkiej Brytanii i Włoch. No, najbardziej taki logistycznie najtrudniejszy moment mamy już za sobą, to jest sam początek. 28 grudnia, przyjazd uczestników, kiedy oni musieli przejść przez główną rejestrację w mieście, musieli oczywiście odnaleźć się, byli zmęczeni podróżą, zostali oddelegowani do poszczególnych parafii, więc ci, którzy do nas znów musieli pokonać tramwajem ileś przystanków, będąc zagubionym, no bo dla mieszkańców Wrocławia nie jest to problem, a dla kogoś obcego jest. Oczywiście była taka pomoc, tabliczki na przystankach, wolontariusze w autobusach, w tramwajach, na dworcu kolejowym, na przystankach, także nie było z tym problemu, żeby dotrzeć, także przyjęliśmy wszystkich pielgrzymów bardzo tak indywidualnie, nikt nie czuł się jakoś niezauważony, dlatego że wchodząc do naszego domu parafialnego, byliśmy przygotowani, czekała na nich herbata, kawa, czekało przygotowane ciasto przyniesione przez dobrodziejów, przez parafian, no i musieli przejść przez drugą rejestrację w naszej parafii, od razu przydział do poszczególnych mieszkań, mieszkań do gospodarzy, którzy oczekiwali podanie im adresów, numeru telefonu itd., itd. Więc to mamy za sobą. No i co parafia proponuje? No może wyjaśnię radiosłuchaczom, ci, którzy nie wiedzą, jak wygląda TZ. To są wspólne spotkania dla 18 tysięcy młodych ludzi, którzy przyjechali, i dla mieszkańców też Wrocławia i okolic, którzy mogą zawsze przyjść na te wspólne, to są wieczory. To jest to, co mamy przed oczami, tę scenerię, sprzyjając tę scenerię, gdzie kiedy klimat sprzyja modlitwie, widzimy przed oczami duży krzyż związany z duchowością TZ, zapalone świeczki. Ta sceneria, która pomaga w atmosferze modlitwy, słyszymy w uszach te brzmiące kanony z TZ. To są te wspólne wydarzenia dla kilkunastu tysięcy ludzi w hali stulecia, ale cały dzień jest wypełniony i te poranki właśnie to jest program w poszczególnych parafiach, a później w południe w mieście różne wydarzenia kulturalne, takie też i jakieś naukowe, różne rozmowy, warsztaty, które też miasto proponuje. A jeżeli chodzi o naszą parafię, to my proponujemy codziennie poranną mszę świętą dla chętnych. No dlatego, że też wśród pielgrzymów są protestanci, są prawosławni, nie wszyscy uczestniczą we mszy świętej, ale jestem mile zaskoczony, ponieważ dzisiaj poranna msza święta zgromadziła niemal wszystkich naszych gości, również protestantów, również prawosławnych. Chcieliśmy być razem i oni sami to wyrazili, chcemy być razem. I ta msza rzymskokatolicka odbyła się też przy udziale kapłanów, którzy do nas przyjechali. Codziennie rano są modlitwy, te pierwsze poranne modlitwy. My je zorganizowaliśmy w dużej auli, również przygotowaliśmy miejsce modlitwy, krzyż, zespół muzyczny z hola międzynarodowa, która zawiązała się, no każdy jakie ma instrumenty, co potrafi, w jakim głosie śpiewa, zebrali się, to była tylko jedna próba wczoraj wieczorem po 22 i już dzisiaj ta modlitwa, no pięknie przygotowana, bardzo dobra atmosfera panująca, modlitwy w różnych językach i to co my proponujemy, to oprócz tej porannej modlitwy różne właśnie warsztaty. I chcemy, żeby nasi goście poznali parafię. Chcielibyśmy, żeby się wszyscy zintegrowali, dlatego że też razem będziemy witać nowy rok, także my musimy siebie poznać i coś też sobie nawzajem zaproponować i uczyć się od siebie. I wczoraj było bardzo ciekawe wydarzenie. Niedziela. Po mszy świętej razem z parafianami przyszliśmy do auli. Ponad 200 osób, bo jeszcze goście, no jeszcze też parafianie, usiedliśmy wszyscy w auli przy stołach i rozpoczęliśmy od świadectwa o misjach. Dlatego my jako franciszkanie prowadzimy misje w Afryce, w Ameryce Południowej. Ci misjonarze często, od czasu do czasu do nas przyjeżdżają i wolontariusze w naszej parafii, czyli studenci z duszpasterstwa akademickiego, młodzież zaangażowana we wspólnotach parafialnych, no oni znają tych misjonarzy, bo czasami są organizowane jakieś spotkania i nasi wolontariusze, młodzi ludzie dobrze wiedzą, że misjonarze potrzebują wsparcia, potrzebują też dobrego słowa, potrzebują naszej modlitwy, dlatego że misjonarze otoczeni są tysiącami ludzi, którym posługują i w różnych wioskach i czasami w jedną niedzielę misjonarz odprawia kilka mszy świętej, przemieszczając się nawet po kilkaset kilometrów, ale wieczorem gdzieś w ciszy swojego pokoju może być samotnym człowiekiem, który też przeżywa nostalgię, tęsknotę za krajem i my wiemy o tym, że nasi misjonarze myślą o tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje u nas i teraz na pewno przeżywają to, że u nas jest, myślą też o tym, że spotkanie duchu TZ. No i zrodził się pomysł przez naszych wolontariuszy, pozdrówmy ich, napiszmy listy i 200 uczestników z różnych krajów wczoraj wzięło kartki, długopisy i każdy od siebie w swoim ojczystym języku napisał list do misjonarza w Afryce albo w Ameryce Południowej. Gdzieś tak w słowie motywacyjnym powiedziałem to, że dzisiaj żyjemy w tym takiej dobie small message, gdzie takie wysyłamy sobie tylko krótkie wiadomości i gdzieś zatraciliśmy pisanie listów. I gdzieś w tym takim słowie motywacyjnym powiedziałem to, że pisanie listów otwiera nas. No, sięgamy głębi samego siebie, wyrażając to, co w nas jest, nasze wnętrze. I powiedziałem to uczestnikom, żeby te listy były dwa razy zroszone łzami. Raz tym łzami tej osoby, która to pisze, bo wyraża siebie i powinna się też wzruszyć, myśląc o tej osobie, do której pisze. I ten misjonarz, który otworzy ten list od uczestnika spotkania TZ we Wrocławiu i również się wzruszy. I myślałem, że to będzie jakoś pomyliłem się oczywiście, ale myślałem, że to nie będzie przyjęte dobrze, że znowu mamy coś pisać, po co to? A okazało się, że zaangażowanie było ogromne. Nasi goście tak się zaangażowali w to napisanie listów, niektórzy podali dostali swój adres domowy, licząc na to, że dostaną jakąś odpowiedź od misjonarza. Te wszystkie listy zebraliśmy i obiecujemy uczestnikom, naszym gościom, że gdzieś będziemy takie relacje internetowe robić, czy na Facebooku, czy na YouTubie, żeby mogli zobaczyć zdjęcia, czy nawet filmiki nagrane, że idziemy na pocztę, że te listy wysyłamy, że chcemy to relacjonować, co się dzieje na bieżąco z tymi listami.
To jest wszystko piękne, co ojciec mówi, to właśnie pokazuje, że my się jednoczymy, chcemy być razem w tej komunii. Proszę ojca, spotkanie rozpoczęło się 28 grudnia w sobotę. Wiele już za wami, ale wiele jeszcze przed wami. Nie wiem, czy ojciec był wcześniej związany ze wspólnotą Teze, ale takie pytanie, które mi się nasuwa, co ojca w czasie trwania tego spotkania dotknęło jakoś najbardziej? Nie wiem, czy tutaj u was w parafii, czy na tym spotkaniu na hali stulecia, czy jest taki moment, takie wydarzenie, które już bardzo mocno zapadło ojcu nie tylko w pamięci, ale przede wszystkim w sercu.
No, dla mnie takim zaskoczeniem jest to przejście z takiego chaosu, z takiego, jakby to powiedzieć, nawet poczucia jakiegoś niepokoju, kiedy trzeba coś organizować, ogarnąć, żeby wszystko dobrze działało, i nawet czy to w czasie porannej modlitwy, kiedy wchodzą uczestnicy naszej parafii do auli, czy to w hali stulecia, no jest hałas, każdy szuka miejsca, każdy coś pokazuje na telefonie komuś, jakieś sprawy załatwia, głośne rozmowy. Rozpoczyna się modlitwa i nagle jest takie przeskoczenie, takie przejście do ciszy. Teraz jest czas modlitwy. I czasami patrząc na tych ludzi, wydawać by się mogło, że to są ludzie, którzy mają w sobie jakiś ogromny niepokój, czegoś szukają, są zaniepokojeni jakimiś sprawami organizacyjnymi i taki może pojawić się niedobry osąd. A nagle rozpoczyna się modlitwa i widać te twarze rozmodlone, widać tych ludzi, którzy wchodzą wewnątrz siebie, jakby można powiedzieć, wpisując rzeczywistość modlitwy. Patrzą właśnie Panu Bogu głęboko w oczy i wierzą, że Bóg patrzy głęboko w ich oczy, dokonuje się jakieś intymne spotkanie i to mnie bardzo tak zachwyca i uczy czegoś, że patrząc na człowieka czasami można się pomylić w ocenie i nagle ta rzeczywistość modlitwy, kiedy widzi się rozmodloną halę stulecia czy miejsce modlitwy gdziekolwiek, pokazuje, to nie są ci ludzie, o których ja błędnie pomyślałem.
Rzeczywiście tak jest. Cisza, kontemplacja, ona bardzo mocno charakteryzuje tą duchowość Tezę. Proszę ojca, czego możemy życzyć ojcu, pielgrzymom i całej wspólnocie parafialnej, bo właśnie to europejskie spotkanie młodych cały czas trwa. My jesteśmy otwarci, chcemy właśnie garnąć garściami to wszystko, co Pan Bóg dla nas przygotował. Czego możemy jako słuchacze życzyć wam?
Myślę, że takie wydarzenia jak spotkanie w duchu Teze, czy inne wydarzenia tego typu, jak przeżywaliśmy niedawno Światowe Dni Młodzieży w Polsce, i myślę, że bardzo ożywiają parafię jako wspólnoty, ale też ożywiają naszą prywatną, taką osobistą duchowość. I chciałbym, jeżeli właśnie pytanie jest, czego życzyć, to, żeby ten duch w nas pozostał, żeby nie zagasło w nas to, co zostało rozpalone. Wręcz przeciwnie, niech to się rozpala i niech powoduje coraz większy płomień, coraz większy żar.
Oczywiście, ojcze, tego życzymy. Będziemy też ogarniać pamięcią modlitewną. Ja przypomnę państwu, że naszym gościem był ojciec Oskar Maciaczyk, franciszkanin, znany bardzo dobrze słuchaczom naszego radia. Dziękujemy za spotkanie i dziękujemy także za gościnność, za otwarte drzwi, że jako redakcja dzisiaj do waszej parafii możemy przybyć i wspólnie cieszyć się tym spotkaniem.
Bardzo dziękuję i również pozdrawiam radiosłuchaczy. Szczęść Boże.